Well, this afternoon we come to
Będziemy dziś mówić o wielkim i cennym krysztale w księgach proroków mniejszych. Znajduje się on w księdze Micheasza. Księga Micheasza 5:2 mówi: A ty, Betlejemie Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. Z ciebie wyjdzie mi ten, który będzie władał w Izraelu. A wyjścia jego z pradawnych czasów, z dni wieczności. Werset ten przedstawia jedno z największych proroctw odnośnie Chrystusa, odnośnie Jego przyjścia w Starym Testamencie. Mówi on o Jego wyjściach. Odnosi się to do czegoś z Jego strony. Z naszej strony jest to Jego przyjście. Z Jego strony On wychodzi, z naszej strony przychodzi. Ta kwestia wyjścia Chrystusa jest jedną z najwspanialszych i najbardziej kluczowych kwestii w Bożej ekonomii. Tak więc skupimy się dziś na tym wersecie, na tym konkretnym sformułowaniu wyjścia Chrystusa z dni wieczności. Jeśli chodzi o kwestię przyjścia, czy też przyjść Chrystusa, wielu chrześcijan wyobraża sobie, iż Bóg jest gdzieś daleko, bardzo daleko, ale kocha człowieka, więc pewnego dnia wysłał swojego Syna, aby przyszedł na ziemię, by umrzeć za nas, co miało miejsce 2000 lat temu. Następnie zmartwychwstał i w niebo wstąpił. Wrócił na niebiosa i w międzyczasie czekał i czekał na właściwy moment, aby przyjść, aby powrócić i posprzątać cały bałagan na ziemi, a następnie porwać, zabrać wierzących ze sobą do nieba. Takie właśnie jest powszechne wyobrażenie wśród wielu chrześcijan, wśród większości dzisiejszych chrześcijan odnośnie przyjścia Chrystusa, które, muszę powiedzieć, jest bardzo powierzchowne w porównaniu z tym, co ma na ten temat do powiedzenia Biblia. Tak więc, co mówi Biblia? Biblia mówi nam, że Bóg ma ekonomię. I w tej ekonomii pragnie zaangażować się w relacje z ludźmi. Chce przyjść do nich, a nawet wejść w nich, zespolić się z nimi, by stać się z nimi jedno. To właśnie objawia Biblia odnośnie Bożego odwiecznego planu, Jego odwiecznej ekonomii. Bóg nie ma pragnienia i nie jest zainteresowany, aby pozostać w niebiosach. Chce przyjść lub z Jego strony wyjść, przyjść do nas, a nawet wejść w nas. Bracia i siostry, czy zdajecie sobie sprawę, że nasz Bóg odbywa podróż? Nie chce On pozostać w niebiosach. Odbywa podróż. Podróżuje, aby do nas dotrzeć. Aby odwiedzić każdego z nas. I wierzę, że nawet tutaj, w tym tygodniu, na tym szkoleniu, nasz Bóg przyszedł do nas. Stary Testament jest pełny proroctw odnośnie przyjścia tej cennej osoby. Już nawet w Księdze Rodzaju 49 Jakub w swoim proroctwie do swoich dzieci w wersecie 10 powiedział: Nie oddali się berło od Judy, ani buława od nóg jego, aż przyjdzie władca Jego. Jest to proroctwo odnośnie przyjścia Chrystusa. Następnie rozdział 7 Księgi Izajasza mówi o dziewicy, która pocznie i porodzi syna i nada mu imię Emmanuel, co oznacza Bóg z nami. Również rozdział 9, werset 6 mówi, iż ten syn, który jest nam dany, dziecko, które nam się narodziło, to Bóg mocny, odwieczny Ojciec. Biblia objawia nam wielokrotnie, iż Bóg pragnie zaangażować się w związek ze swoimi ludźmi. Bóg nie chce pozostać w niebiosach, oczekując na to, że Jego ludzie przyjdą do Niego, aby Mu się pokłonić i oddać Mu cześć. Nie, nasz Bóg chce przyjść do nas, aby do nas dotrzeć. On podróżuje. Więc w jaki sposób przychodzi? Ile razy przychodzi? Raz? Nie. Dwa razy? Nie całkiem. Tak więc nie jest to takie proste. Księga Micheasza 5:2 mówi nam, wyjścia Jego są z dni wieczności. W wersecie tym wyjścia Jego są w liczbie mnogiej, wskazując na to, że jest ich wiele. Chrystus nie przyszedł tylko raz. Wydaje się, iż przyszedł dwa razy. Pierwszy raz przyszedł we wcieleniu, a następnie pewnego dnia w przyszłości przyjdzie ponownie. Ale tak naprawdę, w międzyczasie, jeśli spojrzymy na objawienie zawarte w Słowie, jak również na nasze doświadczenie, zdamy sobie sprawę, iż kwestia wyjść Chrystusa jest bardzo istotna. Wyjść tych jest wiele. Nie jest to coś, co zdarza się tylko raz czy dwa. Możemy wręcz powiedzieć, iż jego wyjścia są czymś ciągłym. Dziś Pan nadal wychodzi. Można to porównać do planowania podróży do Disneylandu. Aby udać się w taką podróż, musicie podjąć pewne kroki. Nie możecie po prostu wylądować w Disneylandzie, prawda? Musicie wyjść z domu, wsiąść do samochodu, wjechać na autostradę. Po przejechaniu pewnej odległości musicie zjechać z autostrady, przejechać kolejną odległość i podjechać pod wejście. Tak więc, po tych kilku etapach wreszcie dotrzecie do celu swojej podróży. Nasz Trójjedyny Bóg jest w podróży, aby do nas dotrzeć. Wychodzi i na Jego drodze jest wiele stacji. Jedną z pierwszych podstawowych stacji w Jego wyjściach było wcielenie. Wcielił się, wyszedł z wieczności, wszedł w czas, a potem stał się człowiekiem w Betlejem. A co nastąpiło po Betlejem? Udał się do Nazaretu. Nie pozostał w Betlejem. Udał się do Nazaretu, a potem do Galilei i ostatecznie do Jerozolimy. A nawet na Golgotę, gdzie został ukrzyżowany. Człowiek umieścił go na krzyżu i zgładził go. Ale to nie był koniec jego podróży. Chwała Panu, tam na krzyżu Pan dokonał wspaniałego odkupienia, ale po trzech dniach powstał z martwych. Wstąpił na niebiosa, aby być z Ojcem, ale po niedługim czasie Pan nadal kontynuował swoją podróż. Powrócił do swoich uczniów w dniu Pięćdziesiątnicy w Jerozolimie. Tam wylał samego siebie jako zwieńczonego ducha, aby wypełnić swoich uczniów samym sobą. Od tego momentu kontynuował on swoją podróż, ale już nie sam, tak jak wtedy, kiedy przebywał na ziemi przez 33,5 roku. Teraz w jego wyjścia włączeni zostali również jego uczniowie. W swoich uczniach i ze swoimi uczniami podążali dalej. Udali się oni do wielu miejsc w Judei, Samarii, po czym skierowali się do Azji Mniejszej. Następnie udali się do Europy, z Europy aż do Ameryki, do Chin, Rosji, Indii, do Austrii, Azji oraz do Afryki.
Alleluja!
Za Jego wyjścia. Nie tylko w pojedynkę. Teraz w Jego wyjścia włączeni zostali również Jego wierzący. Teraz przy końcu czasów Pan dokonuje zwrotu w swoich wyjściach, a mianowicie powraca do miejsca, z którego wyruszył. Teraz udaje się on do Europy, a ostatecznie powróci do Jerozolimy. Chwała Panu. Wielu z nas zapewne słyszało, iż kilka tygodni temu miało miejsce wznowienie spotkań Stołu Pańskiego w Rzymie. Amen! Alleluja za Stół Pański w Rzymie! To tylko kolejny krok w Pańskich wyjściach. Ale Rzym nie jest stacją końcową. To tylko kolejna stacja, która ostatecznie umożliwi mu dotarcie do Jerozolimy, aby wkrótce mógł on postawić swoje stopy na Górze Oliwnej w Jerozolimie. Tam zbawi on swój lud Izrael i osądzi wierzących. Ale to nadal nie koniec jego podróży. Tam również, razem ze swoimi zwycięzcami, mocarzami, stoczy ostateczną bitwę pod Armagedonem. Tam Chrystus i Jego zwycięzcy pokonają Antychrysta oraz fałszywego proroka i wszystkich jego zwolenników. Tam również szatan zostanie strącony w otchłań, a Chrystus będzie umieszczony na tronie, ustanowi swoje królestwo. Wtedy to nastanie nowe niebo i nowa ziemia z nową Jeruzalem. Święci, oto cel wyjścia Chrystusa. Chwała Panu za to. Tak więc bez wątpienia Jego wyjścia są czymś ciągłym. Nie jest to tylko kwestia jednego lub dwóch wyjść. Pan nadal wychodzi. My zaś jesteśmy dziś bardzo zaangażowani w Jego wyjścia. Jednakże to, co do tej pory opisałem, to tylko w głównej mierze zewnętrzna, fizyczna, historyczna strona Jego wyjść. Istnieje natomiast jeszcze jedna strona Jego wyjść. Jest ona wewnętrzna, duchowa, mistyczna. Wiąże się ona z naszą boską historią. Z tym, że sam Trójjedyny Bóg w Chrystusie chce wejść w nasze serca, w Ciebie i we mnie. W Księdze Izajasza 66, wersety 1 i 2, Pan powiedział: niebiosa są moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich stóp. Gdzie jest dla mnie miejsce odpoczynku? Pan szuka tych, którzy są ubodzy i skruszeni w duchu. Jahwe Bóg szuka i pragnie ludzi, którzy Go kochają i są ubodzy i skruszeni w duchu. To oni staną się dla Niego Jego miejscem odpoczynku. W Ewangelii Jana 14:23 brat Ed wspomniał już o tym we wcześniejszym poselstwie. Pan Jezus powiedział swoim uczniom: jeśli kto mnie miłuje, słowa moje przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdzie, i u niego zamieszkamy. Trójjedyny Bóg przyjdzie do tych, którzy Go kochają i uczyni sobie w nich dom. Następnie w liście do Efezjan w rozdziale 3 apostoł Paweł mówi nam, iż Chrystus chce uczynić sobie dom w naszych sercach. Nasze serce jest Jego domem. Nasze serce jest celem Jego podróży. Z zewnętrznej strony, owszem, porusza się on, aby ostatecznie dotrzeć do Jerozolimy, zdobyć królestwo i nową Jeruzalę. Ale tak naprawdę, wewnętrznie, wyjścia trójjedynego Boga w Chrystusie muszą dotrzeć do naszego serca. W pewnym sensie Panu może być trochę łatwiej dotrzeć z Jerozolimy do wielu miast, wielu miejsc na ziemi, niż do naszego serca, do wszystkich części naszego serca, czyli naszego umysłu, emocji, woli i naszego sumienia. Zewnętrznie możemy być skłonni, aby udać się tu czy tam. Ale co jeśli chodzi o nasz umysł, emocje, wolę? Bardzo często nasza istota opiera się Panu, nie pozwalając Mu poruszać się w nas dalej. Kiedy zostaliśmy zbawieni, Pan wszedł w nas, do naszego ducha. Jesteśmy odrodzeni, lecz nie jest to ostateczne miejsce, które Pan chce zająć. Chce On zająć więcej miejsca, chce posiąść naszą istotę i zająć w niej więcej miejsca. A co z Pańskim poruszaniem się nawet teraz, w czasie tego szkolenia, w naszych sercach? Tylko Jego zewnętrzne, fizyczne poruszanie się nie jest wystarczające. Musi iść z Nim w parze Jego wewnętrzne poruszanie się w naszej istocie. Tak więc, aby współpracować z Jego poruszaniem się w nas, musimy spełnić kilka warunków. Po pierwsze, nasze serce musi być otwarte na Niego. W Księdze Objawienia 3:20 do kościoła w Laodycei Pan mówi, że puka do drzwi. Chce wejść. Musimy się więc otworzyć. Nasze serce musi być otwarte. Oznacza to, bracia i siostry, że każdego dnia musimy zwrócić nasze serce do Niego, szczególnie poprzez różne proste i krótkie modlitwy. Panie Jezu, kocham Cię. Naprawdę Cię kocham. Panie, wypełnij mnie dzisiaj. Zanim zajmę się wieloma sprawami, chcę, Panie, abyś miał pierwsze miejsce. Chcę dać Ci pierwszeństwo. Te małe modlitwy znaczą bardzo wiele. Musimy zwrócić nasze serce do Pana, otworzyć nasze serce na Pana. Nie zamykaj się na Niego. Po drugie, musimy kochać Pana ponad wszystko. Kochanie Pana wskazuje na to, że musimy mieć intymny, osobisty i czuły czas z Panem. Każdego dnia musimy zadbać o to, aby mówić Panu, że Go kochamy, aby spędzać z Nim czas w osobisty, intymny sposób, by się Nim radować, pokazać Mu, jak bardzo Go kochamy i cieszyć się tym, jak On nas kocha. W Ewangelii Jana 14 widzimy, że gdy my Go kochamy, Ojciec kocha nas i wtedy Syn i Ojciec przychodzą, aby uczynić sobie w nas mieszkanie. Ojciec i Syn, Trójjedyny Bóg, docenia tych, którzy Go kochają. Uczyni sobie więc mieszkanie w nich. Po trzecie, musimy zachowywać Jego Słowo. Ten, kto mnie kocha, będzie zachowywał moje Słowo. Wskazuje to na to, że musimy nie tylko czytać Słowo, ale również mówić na nie Amen. Nie wiem, jak jest wasze doświadczenie. Wiem za to po sobie, że gdy Pan przemawia do mnie odnośnie jakiejś konkretnej sprawy, gdy mówię Amen, czuję, że Pan zdobył sobie więcej miejsca we mnie. Nawet skromny Amen znaczy wiele. Lecz często nie jest tak łatwo powiedzieć Amen, prawda? Często mamy swoje własne preferencje i pragnienia. Lecz gdy zachowujemy Jego Słowo, mówimy na nie Amen, jesteśmy Mu słuszni, Pan jest w stanie zająć sobie więcej miejsca w nas. Może wejść troszeczkę głębiej w naszą istotę. Po czwarte, nasz wewnętrzny człowiek, nasz duch, musi być wzmocniony. Zgodnie z listem do Efezjan 3:16, zanim Chrystus będzie mógł uczynić sobie dom w naszych sercach, musimy być wzmocnieni do wewnętrznego człowieka. Oznacza to, bracia i siostry, że nasz duch musi być ożywiony. Nasz duch jest naszym przyczółkiem. Tam właśnie jest dzisiaj Pan. Często jednak nasz duch nie jest wyczulony, ożywiony. Nie miewa się najlepiej. Każdego dnia musimy modlić się wersetem z listu do Efezjan 3:16. Ojcze, wzmocnij mnie przez ducha do wewnętrznego człowieka. Poprzez wzywanie Jego imienia, modlitewne czytanie Jego słowa, nasz wewnętrzny człowiek musi być wzmocniony. Następnie, po piąte, musimy ćwiczyć się w wierze. Chrystus czyni sobie dom w naszych sercach przez wiarę. Jego wejścia w nas nie są zależne od uczuć, niezależną od zewnętrznych okoliczności, sytuacji. Nie patrz na zewnętrzną sytuację. To w sferze wiary pozwalamy Chrystusowi wejść w nas i dalej się poruszać w naszej istocie. Po szóste, musimy pozwolić, aby nasz zewnętrzny człowiek został złamany poprzez krzyż. W drugim liście do Koryntian 4 Paweł mówi, że mamy zaś ten skarb w glinianych naczyniach, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. To jednak gliniane naczynie jest często przeszkodą w tym, aby ten skarb mógł się objawić. Nasz zewnętrzny człowiek, nasze życie duszy musi zostać złamane poprzez działanie krzyża w nas. Musimy zaprzeć się naszego ja, aby Chrystus miał otwartą drogę, nieograniczony dostęp do naszej istoty. Tak więc, bracia i siostry, wyjścia Chrystusa są czymś bardzo praktycznym. Nie jest to jedynie jakieś wydarzenie historyczne. Jego wyjścia mają miejsce każdego dnia, w każdej chwili, nawet teraz. Nawet teraz, gdy przemawiam, Pan porusza się w nas, w Tobie, we mnie, prawda? Mam nadzieję, że po tym spotkaniu Pan wejdzie trochę głębiej, trochę dalej, w każdym z nas. Jeśli damy Mu nieograniczony dostęp do naszej istoty, Pan wkrótce osiągnie swój cel, ukonstytuuje nas swoją oblubienicę, Nową Jeruzalem. To będzie Jego odwieczne miejsce zamieszkania. W 1994 roku, kiedy brat Lee wracał do zdrowia po poważnej chorobie, podzielił się z nami i radował się prostym hymnem. Byłem bardzo poruszony tym hymnem. Jest to hymn 1060 po angielsku. Przeczytam wam kilka linijek. Zwrotka pierwsza. Pozostawiłeś swój tron i królewską koronę, gdy przyszedłeś dla mnie na ziemię. Lecz w Betlejem nie znalazło się miejsce na Twe święte narodzenie. Refren. O, wejdź do mojego serca, Panie Jezu. W mym sercu jest miejsce dla Ciebie. O, wejdź do mojego serca, Panie Jezu. W mym sercu jest miejsce dla Ciebie. Zwrotka czwarta. Panie, przyszedłeś z żywym słowem, które wyzwala Twój lud. Lecz oni, drwiąc Ciebie, włożyli Ci koronę cierniową i zawiedli Cię na Kalwarię. O, wejdź do mojego serca, Panie Jezu. Twój krzyż jest moim jedynym pragnieniem. O, wejdź do mojego serca, Panie Jezu. Twój krzyż jest moim jedynym pragnieniem. Nasz brat bardzo radował się tym hymnem w swoich dniach. Ten hymn zdecydowanie pokazuje osobę, która w sposób subiektywny doświadczyła wyjść Chrystusa. Nie tylko do Betlejem, ale do Jego serca. Niech Pan zdobędzie sobie nieograniczony dostęp do naszej istoty. Gdy będziemy zagłębiać się w to wspaniałe proroctwo, nie chcemy poznać go tylko w doktrynalny sposób. Chcemy zobaczyć, w jaki sposób odnosi się ono do naszego życia codziennego. Pan musi zdobyć sobie dostęp do naszych serc. Na tym kończę wstęp. Jest to bardzo istotne słowo. Mam nadzieję, że wszystko zanotowaliście, gdyż jest to jedyny sposób, by odpowiedzieć na pierwsze pytanie. Przejdźmy teraz do konspektu, do pierwszego punktu rzymskiego. Jest to werset, który już czytaliśmy. W punkcie A czytamy. Werset ten prorokuje o wcieleniu Chrystusa w Betlejem. Wypełnienie proroctwa z Księgi Michała 2 widzimy w Ewangelii Mateusza 2 oraz w Ewangelii Łukasza 2, które mówią o tym, że Chrystus miał się narodzić w Betlejem. B. Mimo iż Chrystus wyszedł z Betlejem, Jego wyjścia były z czasów pradawnych, z dni wieczności. Odnosi się do dowiecznego pochodzenia Chrystusa i pokazuje, że w wieczności, przed stworzeniem ziemi, Chrystus przygotował się na to, by wyjść. Jego wyjścia nie były czymś zaplanowanym w ostatniej chwili. Tylko dlatego, że sprawy nie poszły według planu, to trzeba było wysłać Chrystusa. Jego wyjścia były z dnia wieczności. Wskazuje to na Boży odwieczny zamysł. Bóg nie zaplanował w ostatniej chwili, że chce do nas przyjść. Już w wieczności przeszłej Bóg postanowił przyjść. Nie był to przypadek, zmiana planu w ostatniej chwili, jakiś objazd. Było to zgodne z boskim odwiecznym planem. Następnie punkt C. Pojawienie się Chrystusa, Jego objawienie się, rozpoczęło się w wieczności, od pradawnych czasów, od dni wieczności, który jedyny Bóg przygotowywał się do wyjścia z wieczności i wejścia w czas, do wejścia z boskością w człowieczeństwo w wyniku narodzenia się w Betlejem jako człowiek. Czyż to nie wspaniałe, że w tym krótkim wersecie, w Księdze Michała 5:2, widzimy, że ta kwestia przyjść Chrystusa dotyczy kogoś, kto jest wieczny. Kto jest wieczny? Kto jest wieczny? Tylko Bóg jest wieczny. Ten, który miał się narodzić z dziewicy w Betlejem, jest tak naprawdę wiecznym Bogiem. Jest boski. W wieczności przeszłej posiadał tylko boskość. Teraz postanowił wejść w czas i narodzić się z dziewicy w Betlejem. W ten sposób włożył na siebie człowieczeństwo. Ten jeden mały werset pokazuje nam wyjścia Pana. On wyszedł z wieczności. Jest on Bogiem człowiekiem. Posiada zarówno boskość, jak i człowieczeństwo. W swej boskości Pan może wejść w nas, by być naszym życiem, by udzielić się nam jako życie, a w swoim człowieczeństwie nadaje się on do tego, by być materiałem na zbudowanie tego wiecznego mieszkania. Tak więc ten, który przychodzi od dni wieczności, to Bóg człowiek. Bóg człowiek. Ten, który jest zarówno boski, jak i ludzki. Następnie punkt D. Stworzył on wszystko w formie przygotowania się do wyjścia z wieczności i wejścia w czas. Taki cel przyświecał stworzeniu. Chwała Panu, święci. Wiemy, jaki jest cel stworzenia. Naukowcy przeprowadzają badania, próbując dowiedzieć się, jaki jest początek wszechświata, po co istnieje stworzenie. My, wierzący, którzy kochamy Jego Słowo, wiemy, jaki jest cel stworzenia. Jaki jest ten cel? Tak jak powiedziałem, żeby udać się w podróż, żeby gdzieś dojechać, musisz przygotować samochód, upewnić się, że wystarczy paliwa, upewnić się, że hamulce działają jak trzeba, tak abyś mógł nim pojechać w tej podróży. Bóg pragnie wyjść, dotrzeć do człowieka. Aby to zrobić, musi przygotować odpowiednie otoczenie, odpowiednie okoliczności. Tak więc stworzył niebiosa, stworzył ziemię i wszystko, co na niej, aż ostatecznie, w ostatnim dniu, stworzył człowieka na swój obraz i na swoje podobieństwo. Następnie odpoczął. Święci, stworzenie było przygotowaniem. Przygotowaniem na Boże wyjście w Chrystusie, aby dotrzeć do człowieka. Taki jest cel stworzenia. Następnie punkt E. Następnie, gdy szarańcza zajmowała się pożeraniem Izraela, przyszedł Chrystus. Tak więc Bóg stworzył wszechświat, wspaniałe otoczenie, a w nim człowieka. Ale ten człowiek niestety upadł. Z powodu upadku człowieka, po dokonaniu stworzenia, zaczęła działać szarańcza. Z Księgi Rodzaju wiemy, że Adam i Ewa, po tym jak upadli, zostali wyrzuceni, wypędzeni z ogrodu Edem, a następnie powstały narody, ludzkie imperia. I od tego czasu zaczęła działać szarańcza. Tak więc jest tu pewna ironia, że ta szarańcza jest kąśliwa, tak? Roi się, pożera, kąsa, liże. Zgadza się? Liże, pożera. Ale to właśnie pośród tego kąsającego, rojącego, liżącego, pożerającego działania szarańczy przyszedł Chrystus. Wydawało nam się, że Chrystus powinien był przyjść w przyjemny, łatwy sposób. Jeśli Bożym zamysłem jest to, aby Chrystus przyszedł, to wszystko powinno pójść gładko. Tak jednak nie było. to raczej pośród tego pożerania, kąsania, lizania, rojenia tej szarańczy pod ludzkimi rządami urodził się Chrystus. I w ten sam sposób, w duchowym sensie, w jaki sposób Chrystus zdobędzie sobie dostęp do naszej istoty? Nie dlatego, że okoliczności są łatwe. Każdego dnia wszystko układa się idealnie. Wiecie, podążacie za Panem, codziennie wszystko układa się idealnie, możecie spokojnie iść naprzód w waszym chrześcijańskim życiu. Nie widziałem żadnego chrześcijanina, który wzrastałby w Panu w łatwych okolicznościach. Nawet na tym szkoleniu doświadczamy wielu przeszkód. Doświadczamy ich ze strony wroga z różnych stron. Ale wiemy, że na tym szkoleniu Chrystus wychodzi. Porusza się On w nas wszystkich. Poprzez te pożerające okoliczności. Chwała Panu za to. Punkt F. Wyjście Chrystusa, Jego pojawienie się jest czymś ciągłym. 1. Zaczął On wychodzić podczas wcielenia. Oto pierwsza stacja. Stworzenie było odpowiednim otoczeniem. Było to pańskie przygotowanie, aby wejść w czas. Najpierw stworzył niebo i ziemię. Tak więc pierwszą stacją w jego wyjściach było jego wcielenie. Stał się on człowiekiem. Podpunkt drugi. Kontynuacją jego wyjścia było jego ludzkie życie, śmierć, zmartwychwstanie, niebowstąpienie, wylanie zmięczonego ducha, który jest rzeczywistością samego Chrystusa, i szerzenie się Go w wyniku głoszenia Ewangelii całej zamieszkanej ziemi. To wielkie kroki składające się na Jego wyjście. Nie zapomnijcie więc tych 7 kroków. Poczynając od wcielenia Chrystusa, Jego ludzkiego życia, śmierci, zmartwychwstania, wniebowstąpienia, wylania ducha oraz głoszenia Ewangelii. Oto tych 7 kroków. Poprzez te 7 kroków Chrystus wychodzi. Podpunkt trzeci. Wyjście Chrystusa, Jego objawienie się, znajdzie swe zwieńczenie, gdy On powróci i pokona Antychrysta oraz wrzuci go do jeziora ognistego. Wtedy szatan zostanie wrzucony do otchłani, a On ustanowi swój tron i będzie panował jako król. Wówczas Jego pojawienie się będzie pełne. Wyczekujemy tego dnia. Punkt G. Chrystus, będąc nadal w drodze, opiekuje się Żydami znajdującymi się w rozproszeniu. Z jednej strony Bóg poddaje Izraela karceniu. Z drugiej strony otacza go pasterską troską. Pasienie to jest Bożą ochroną dla Izraela. Jakże wspaniałego mamy Boga. Z jednej strony karci On i podaje dyscyplinie swój lud, ale nie przesadnie. W tym samym czasie troszczy się o nich. Jeśli narody traktują ich z przesadą, ukaże On narody. A w międzyczasie pasie On swój lud, Izrael. Punkt H jest bardzo cenny. W okresie przywrócenia Chrystus będzie władcą, pasterzem i pokojem dla swoich wybranych, Izraela. Jako nasz władca Chrystus dzisiaj nas zachowuje. Jako nasz pasterz karmi nas i pielęgnuje. Jako nasz pokój zaś sprawuje kontrolę nad naszym otoczeniem, byśmy mogli się nim radować. Chwała Panu! On jest władcą. Rządzi nad otoczeniem. Jest On również pasterzem. Karmi nas i pielęgnuje. Jest On również pokojem. Utrzymuje wszystko w dobrym porządku, tak abyśmy mogli się Nim radować. To właśnie zawiera się w tym krótkim wersecie w Księdze Michała 5:2. Nie mówi On za wiele, ale w swojej istocie mówi o wszystkich tych krokach wyjścia Chrystusa na różnych stacjach. Teraz przechodzimy do drugiego punktu rzymskiego. Wyjścia Chrystusa z dni wieczności widzimy również w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, który to rozdział ukazuje Chrystusa jako Słowo Boże w dwóch częściach wieczności połączonych pomostem czasu. Aby zrozumieć to wspaniałe proroctwo odnośnie przyjścia Chrystusa z Księgi Michała 5:2, potrzebujemy również wersetu z Ewangelii Jana, zwłaszcza z rozdziału pierwszego. Wiemy, że pierwszy rozdział Ewangelii Jana jest miniaturą całej Ewangelii Jana, a cała Ewangelia Jana jest obrazem, miniaturą całej Biblii. Z czterech Ewangelii, pierwsze trzy Ewangelie, Mateusza, Marka i Łukasza, nazywane są Ewangeliami synoptycznymi, przedstawiającymi nam tego człowieka, Chrystusa Jezusa, z fizycznego punktu widzenia. Następnie mamy Ewangelię Jana, która jest Ewangelią życia, przedstawiająca nam z mistycznego punktu widzenia tego, który jest boski i wieczny. Tak więc w Ewangelii Jana, zwłaszcza w rozdziale pierwszym, objawiony jest nam ten, który jest wieczny. Chrystus. Jest on objawiony jako wieczne Słowo. Na początku było Słowo. Przejdźmy teraz do punktu A. Słowo Boże w Ewangelii Jana 1:1 odnosi się do Chrystusa, jednorodzonego Syna Bożego, wieczności przeszłej i jest określeniem, wyjaśnieniem oraz wyrazem Boga. W przeciwieństwie do trzech pozostałych Ewangelii, Ewangelia Jana zaczyna się w bardzo specyficzny sposób. Mówi, na początku było Słowo. Ten początek sięga dalej niż początek z Księgi Rodzaju 1:1. W Księdze Rodzaju 1:1 napisany jest, na początku Bóg stworzył. Jest to początek czasu. Bóg przyszedł, by stworzyć niebo i ziemię. Lecz tu, w Ewangelii Jana 1:1, początek odnosi się do początku, który nie ma początku, do początku wieczności przeszłej. Początek ten wskazuje nie na to, co Bóg uczynił, ale na to, kim jest. Na początku jest On Słowem. Nie chodzi tutaj o to, że jest On jakimś językiem albo mową. Słowo w Ewangelii Jana 1 odnosi się do żywej osoby. Chrystus jest wiecznym Słowem. Jest określeniem, objaśnieniem i wyrazem Boga. Jakże istotne jest więc, bracia i siostry, abyśmy zobaczyli, iż to, że w wieczności przeszłej nasz Bóg objawiony jest jako Słowo, by być określeniem, objaśnieniem oraz wyrazem, wskazuje na to, że nasz Bóg chce się wyrazić. Nie chce być ukryty, nie chce pozostać w sobie samym. Chce się wyrazić. Tak więc na początku nie była miłość. Nie było to czy tamto. Lecz na początku było Słowo. Punkt pierwszy. On jest wielkim jestem, samoistnym i wiekuistym. Jego imię to Jestem. Nie musi On nic mówić, nie musi On nic zrobić. On po prostu jest. Jest tym, który jest wieczny. On był, jest i będzie. Jest tym, który jest wieczny. Dwa. Jest wieczny. Nie ma początku ani końca. To właśnie objawia Ewangelia Jana 1:1. On jest tym, który był w dniach wiecznych. Zgadza się? Punkt B. Pierwszy rozdział Ewangelii Jana to wstęp do całej tej Ewangelii. Główny akcent pada w nim na to, że Chrystus jest Słowem Bożym, określeniem, objaśnieniem i wyrazem tajemniczego i niewidzialnego Boga. Nawiązuje on do Chrystusa i Jego wyjść z dni wieczności w pięciu wielkich wydarzeniach w historii Wszechświata. Ewangelia Jana 1 objawia nam okres od wieczności przeszłej do wieczności przyszłej i pomost czasu pomiędzy nimi. Na tym pomoście czasu zaś mamy pięć wielkich wydarzeń. Zobaczenie tego jest bardzo istotne dla zrozumienia wyjść Chrystusa w Księdze Michała 5:2. Ten, który jest wieczny, wyszedł z wieczności, podróżował po pomoście czasu, aby dotrzeć na drugą stronę. Na tym pomoście mamy tych pięć wspaniałych wydarzeń w historii Wszechświata. Punkt pierwszy. Pierwszy rozdział Ewangelii Jana objawia Chrystusa w stworzeniu wszystkiego na początku czasu. Ewangelia Jana 1:3 mówi o tym, że wszystko przez Niego powstało. Bez Niego nic nie powstało, co powstało. Wszystko zostało stworzone przez Niego. Chrystus jest narzędziem i środkiem, za pomocą którego cały Wszechświat został stworzony. Chrystus więc jest bardzo blisko związany ze stworzeniem. Jest On stworzycielem, bez wątpienia. Jest On również sferą i środkiem, przez który stworzenie zaistniało. Punkt drugi. Chrystusa widzimy również we wcieleniu niewidzialnego Boga, który stał się widzialnym człowiekiem i uczestniczył w ludzkim ciele i krwi, co posłużyło odkupieniu utraconego wszechświata i zaprowadzeniu wieku Nowego Testamentu. Werset 14 mówi: Słowo stało się ciałem. Odwieczne Słowo stało się ciałem. Alleluja! Odnosi się to do Jego wcielenia. Ten wieczny Bóg, który posiadał tylko boskość wieczności przeszłej, pewnego dnia stał się człowiekiem. Przyjął człowieczeństwo. I w tym wcieleniu, wkładając na siebie ciało, niewidzialny Bóg, ten nieograniczony, nieskończony Bóg stał się skończonym, widzialnym człowiekiem, posiadającym ludzkie ciało. Przed Nim nie było nigdy na ziemi takiego człowieka. Był Bogiem, jak również człowiekiem. Człowiekiem, a jednak Bogiem. W Starym Testamencie było wielu Bożych ludzi, ale nigdy nie było kogoś, kto by był zarówno Bogiem, jak i człowiekiem w jednej osobie. Boskość została zespolona z człowieczeństwem. Wyrażał On boskie przymioty w ludzkich cnotach. Podpunkt trzeci. Chrystus objawiony jest także w tym, że stał się barankiem. Chwała Panu za baranka, który zgładził grzech świata w aspekcie prawnym dla ustanowienia Nowego Testamentu. Werset 29 mówi: Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Tak więc Chrystus nie tylko stworzył, przygotował drogę, ale sam przyszedł, aby być człowiekiem, Bogiem człowiekiem. Jest On również barankiem, ofiarą za nas. która wypełnia wszystkie prawne wymagania Boga, aby dokonać dla nas tego wiecznego odkupienia. Podpunkt A. Chrystus z postanowienia Rady i przewidzenia Bożego został wydany. Rada ta musiała zostać podjęta na naradzie odbytej przez Boską Trójcę przed założeniem świata, z czego wynika, że Pańskie ukrzyżowanie nie było przypadkiem w historii ludzkości, lecz celowym spełnieniem Boskiej Rady, którą ustalił Trójjedyny Bóg. Bardzo podobają mi się te wersety z pierwszego listu Piotra 1:20, które mówią nam, że Chrystus był przewidziany. Był on przygotowany przez Boga w wieczności, by być naszym odkupicielem. Księga Objawienia 13:8 mówi nam, że ten baranek był zabity od założenia świata. Nie jest on barankiem, który zmarł za nas zaledwie 2000 lat temu, ale już od założenia świata był przygotowany jako baranek zabity za nas. Tak więc odkupienie to nie przypadek. Podpunkt C. Odkupiający Chrystus był przewidziany przed założeniem świata. D. Chrystus został ukrzyżowany, aby nas prawnie odkupić zgodnie z odwiecznym Bożym zamysłem i planem. Nie stało się to przypadkiem. E. Tak więc z odwiecznego punktu widzenia Boga Chrystus został zabity od założenia świata, czyli od upadku człowieka, który był częścią świata. Alleluja! Oto trzecie wydarzenie. Punkt czwarty. Chrystus objawiony jest w tym, jak stał się duchem, by przeobrazić odkupiony lud Boży w kamienie na budowę Bożego domu w aspekcie organicznym do Nowego Testamentu. W wersecie 32. Jan widział gołębicę wstępującą na Niego, Duch jako gołębicę wstępującą na Chrystusa. Chrystus jest nie tylko barankiem, który gładzi grzechy świata, jest On również Duchem, którego symbolizuje wstępująca na Niego gołębica. Służy to przeobrażeniu, aby przygotować Bożych odkupionych ludzi, aby uczynić ich kamieniami na budowlę Bożego domu. Jako Duch daje nam życie. Jako Duch żyje On w nas w organiczny sposób. Dzień po dniu nas przeobraża. Następne wydarzenie widzimy w punkcie piątym. Na koniec mowa jest o Chrystusie, który jest niebiańską drabiną, sprowadzającą niebo na ziemię i łączącą ziemię z niebem w Betel, domu Bożym, od chwili Jego powrotu do wieczności przyszłej. W wersecie 51, ostatnim wersecie pierwszego rozdziału Ewangelii Jana, Pan Jezus powiedział do Nataniela: ujrzycie niebo otwarte i aniołów Bożych wstępujących na Syna Człowieczego. Werset ten nawiązuje do snu Jakuba w Księdze Rodzaju 28. Wielu z nas zna tą historię. Jakub uciekał przed swoim bratem i tam na pustyni została go noc. Był zmęczony, więc położył się i użył kamienia jako poduszki. Gdy zasnął, miał pewien sen. W śnie tym zobaczył drabinę opartą na ziemię i sięgającą nieba i aniołów wstępujących i wstępujących po tej drabinie. Na drugim końcu drabiny był Bóg i Bóg do niego przemówił, dał mu obietnicę. A gdy się obudził, powiedział: nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba. Następnie postawił on poduszkę z kamienia i uczynił z niej filar, a następnie wylał na niego olej i nazwał to miejsce Betel, dom Boży. Do tego obrazu z Księgi Rodzaju 28 nawiązał Pan Jezus w Ewangelii Jana 1,51, mówiąc o samym sobie jako o Synu Człowieczym, który jest tą niebiańską drabiną. To On sprowadził niebiosa na ziemię, a teraz łączy ziemię z niebiosami. Gdziekolwiek jest ta niebiańska drabina, tam jest rzeczywistość Betel. To jest dom Boży. W swej odwiecznej ekonomii Bóg chce wejść w człowieka, zespolić się z nim i stworzyć to wzajemne mieszkanie, które symbolizuje Betel, dom Boży. Tak więc ta niebiańska drabina symbolizuje Chrystusa jako Syna Człowieczego, nie jako Syna Bożego. Na początku Ewangelii Jana 1 widzimy Chrystusa jako Syna Bożego. Był On jednorodzonym Synem Bożym. Lecz teraz, podróżując poprzez pomoc czasu, poprzez stworzenie, wcielenie, następnie odkupienie, poprzez bycie barankiem, duchem i w końcu drabiną, jest On Synem Człowieczym, który nadaje się do tego, aby zbudować Boży dom. Dla zbudowania Bożego domu potrzebne jest człowieczeństwo na wyższym poziomie. Tak więc ten, który wyszedł z dni wiecznych, nie jest tylko boski. Posiada On zarówno boskość, jak i człowieczeństwo, aby zbudować wieczną Bożą budowlę. A to wprowadzi nas w wieczność przyszłą. Chwała Panu za te 5 najwspanialszych wydarzeń w historii Wszechświata. Czyż to nie wspaniałe? W tym jednym rozdziale Ewangelii Jana widzimy całą historię Wszechświata. Punkt 6. Te 5 wielkich wydarzeń historycznych, obejmujących wyjścia Chrystusa od dni wieczności, można podsumować 5 słowami. Stworzenie, wcielenie, baranek, duch i drabina. Powtórzmy te 5 słów razem. Stworzenie, wcielenie, baranek, duch, drabina. Amen. Nigdy tego nie zapomnijcie. Mam nadzieję, że stanie się to w Was wizją. Wiąże się to z wyjściami Chrystusa. Teraz przechodzimy do punktu C. W tych 5 wydarzeniach historycznych we Wszechświecie Chrystus, Słowo Boże, jako 1. Stwórca w stworzeniu, 2. Człowiek we wcieleniu, 3. Baranek w odkupieniu, 4. Duch w przeobrażeniu, i 5. Drabina w łączeniu ziemi z niebem określa, wyjaśnia i wyraża niewidzialnego Boga. Tak więc w punkcie B widzimy te 5 wspaniałych wydarzeń w historii Wszechświata. Stworzenie, wcielenie, baranka, ducha, drabiny. W tym punkcie widzimy, że Chrystus, jako odwieczne Słowo, jako określenie, objaśnienie i wyraz Boga, jest tu po to, aby coś wypowiedzieć, aby coś wyrazić. Poprzez te wydarzenia coś zostaje wypowiedziane, coś zostaje wyrażone. Wydarzenia te nie są zaledwie jakimiś tam wydarzeniami. To przez te właśnie wydarzenia Chrystus, wieczne Słowo, jako określenie, objaśnienie i wyraz Boga, wypowiada Boga, wyraża Boga. Punkt 1. W stworzeniu niebiosa głoszą chwałę Boga. Dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza. Dzień dniowi podaje słowo, a noc nocy przekazuje wiedzę. Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słychać ich głosu. Innymi słowy mówiąc, niebiosa głoszą i wyrażają Bożą chwałę, a nieboskłon ogłasza dzieło Bożych rąk. Nie potrzeba ludzkiej mowy, języka czy fizycznych słów. Wystarczy spojrzeć na stworzenie, na wspaniałe niebo, na wspaniały wszechświat. Coś się tam wyraża. Jak wielkiś Ty! Jak wielkiś Ty! Nie wiem, co czujecie, gdy czasem jedziecie na wakacje i widzicie jakiś piękny widok, albo jedziecie do jakiegoś parku narodowego. Co za wspaniałość Bożego stworzenia. Kiedy to widzisz, coś w Twojej istocie chce wołać. O, jak mali my jesteśmy, ale jak Ty jesteś wielki, Panie. Któż może stworzyć tak wspaniałe góry, wspaniałe drzewa, takie jak sekwoje w Parku Narodowym, jak sekwoja generał Sherman. Te drzewa, takie wielkie, prawda? Można wyciąć tunel i przejechać przez nie. Czy Wy bylibyście w stanie coś takiego stworzyć? Nikt nie jest w stanie. Żadni naukowcy, żadni przywódcy, ani żadne ważne osobistości. Kiedy patrzysz na wszechświat, Twoje serce woła z zachwytu. Panie, jak wielkiś Ty! Niebo głosi Bożą chwałę, a nieboskłon ogłasza dzieło Bożych rąk. Dzień dniowi podaje słowo, a noc nocy przekazuje wiedzę. O tym właśnie mówi Psalm 19 w Starym Testamencie. W Nowym Testamencie, w liście do Rzymian 1, Paweł wypowiada coś podobnego. Powiedział, niewidzialne rzeczy, Boże, wiekuista Jego potęga oraz boskie cechy stają się widzialne od stworzenia świata. Chrystus nie tylko jest blisko związany ze stworzeniem. On jest stworzycielem. Jest on też środkiem, sferą, w której stworzenie to się dokonało. W stworzeniu tym widzimy również Bożą chwałę. Widzimy Boży wyraz. Nawet odwieczną Bożą potęgę i Jego boskie cechy wyrażają się w Nim. Tak więc, gdy po tym szkoleniu pojedziecie gdzieś na wakacje, mam nadzieję, że będziecie pamiętać te słowa. Gdy będziecie stać u stóp jakiejś wielkiej góry, musimy chwalić Pana. Jak wielkiś Ty! Jak wspaniałeś Ty! Jakże mądrym Bogiem jesteś, a my jesteśmy tacy mali. Gdy patrzysz na stworzenie, jak możesz powiedzieć, że nie ma Boga? Więc kto? Wszechświat się tam po prostu pojawił? Wielki wybuch i oto jest? Za tym wszystkim stoi Stworzyciel. A dzieło Jego rąk wypowiada Jego chwałę. Również Dzieje Apostolskie 14:15-17 i rozdział 17:24-29 objawiają to stworzenie. Tak więc chwała Panu za Jego stworzenie, które wypowiada Jego chwałę. Punkt drugi. We wcieleniu objawia On, że Stwórca stał się jednym ze swoich stworzeń. Wniósł Boga w człowieka, zespolił w jedno boskość z człowieczeństwem i w swoim ludzkim życiu wyraża Boga, Jego boskie przymioty przez swoje ludzkie cnoty. On jest wspaniałym Bogiem człowiekiem. Przyszedł we wcieleniu, aby narodzić się z dziewicy. Jest on Bogiem człowiekiem, posiadającym zarówno boskość, jak i człowieczeństwo. Następnie w swoim ludzkim życiu wyraził boskie przymioty przez swoje ludzkie cnoty. Podczas gdy Chrystus żył na ziemi, było w Nim coś, czego nie da się opisać. Coś wspaniałego. Pamiętacie? Przyszedł do synagogi, wziął księgę Izajasza, którą mu wydano, i przeczytał fragment z księgi Izajasza na temat jubileuszu. Przeczytał tylko ten fragment. Odłożył zwój, a wszyscy ludzie byli zadziwieni. Zastanawiali się, kim jest ten człowiek? Nie przemawia jak sadyceusze czy faryzeusze. W jego mowie, w jego sposobie życia jest coś znakomitego. Ewangelia Jana 1,18 mówi nam, że Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Syn, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Co robił Chrystus podczas swojego ludzkiego życia przez te 33,5 roku? Nawet kiedy był dzieckiem i kiedy był już dorosły, wyrażał Ojca. Nie robił niczego sam. Nie mówił niczego od siebie. Wszystko robił w jedności z Ojcem. Tak więc, gdy ludzie mieli z Nim styczność, gdy byli wokół Niego, widzieli coś wspaniałego, coś aromatycznego, coś pełnego słodyczy, coś pociągającego. Boskie przymioty wyrażało się przez ludzkie cnoty w tym wspaniałym Bogu człowieku. Tak więc jako odwieczne Słowo Boże był On określeniem, objaśnieniem i wyrazem Boga. Punkt trzeci. Przez to, że Chrystus stał się barankiem, by odkupić utracony świat, mówi On o tym, że Bóg dokonał prawnego odkupienia w wyniku Jego śmierci, która była procedurą zgodną z Jego sprawiedliwością. On był barankiem Bożym, umarł za nas, zaspokoił wszystkie wymagania Bożej sprawiedliwości, dokonał prawnego odkupienia. I nawet w czasie, gdy Chrystus wisiał na krzyżu, niosąc nasze grzechy, umierając za nas, coś było wypowiadane. Co było tam wypowiadane? Boża sprawiedliwość. W liście do Rzymian 1,17 sprawiedliwość Boża objawiona jest z wiary w wiarę. Poprzez odkupienie, które Chrystus dla nas dokonał, kiedy wierzymy w Niego, objawia się Boża sprawiedliwość. List do Rzymian 3,21 mówi o tym, że sprawiedliwość Boża została objawiona w prawnym aspekcie odkupienia Chrystusa. Punkt czwarty. Przez to, że Chrystus stał się Duchem, który udziela życia i przeobraża, mówi On nam dalej o tym, że Bóg realizuje swoją ekonomię od strony organicznej dzięki swemu boskiemu życiu, służącemu Jego boskiemu zamysłowi według pragnienia, jakie żywi On w swoim sercu. Jako gołębica, która symbolizuje Ducha, żyje On dziś w nas, aby po pierwsze udzielić nam życia, a po drugie, aby nas przeobrazić. Poprzez to, że żyje w nas i że nas przeobraża, coś również jest wypowiadane. Poprzednio byliście buntownikami, złodziejami, gangsterami. Lecz teraz przyjęliście Chrystusa do swojego wnętrza. Przyjęliście Jego życie do swojego wnętrza. Nie tylko wasze grzechy zostały wam przebaczone raz na zawsze, lecz to życie zaczyna co robić? Zaczyna was przeobrażać. Na pewno wielu z was, braci siedzących tu z przodu, może o tym zaświadczyć. Nie będę was pytał o waszą przeszłość. Ale kilku braci pokazało nam swoje prawo jazdy i zdjęcie na nim, mówiąc, oto kim byłem. Nie bylibyście w stanie ich rozpoznać, wyglądali jak z dżungli. Jednak jakże jakie przeobrażenie, dlatego że Chrystus jako Duch wszedł w nich, zaczął udzielać swoje życie i przeobrażać te osoby. Święci, kiedy żyjemy Chrystusem, kiedy radujemy się tym życiem, Jego dziełem przeobrażenia w nas, wtedy również coś jest wypowiadane. Coś się wyraża poprzez Chrystusa jako Ducha, który daje życie i przeobraża nas. Punkt piąty. Przez to, że Chrystus jest niebiańską drabiną w Betel, mówi On nam także o tym, że Bóg pragnie mieć na ziemi dom utworzony ze swoich odkupionych i przeobrażonych wybranych, dzięki czemu może przynieść niebo na ziemię i połączyć ziemię z niebem, uczynić dwoje jednym na wieczność. Chwała Panu za tą niebiańską drabinę. Tam, gdzie jest ta drabina, tam jest otwarte niebo. Przeobrażony człowiek. Namaszczający Duch oraz budowanie domu Bożego, Betel. Betel symbolizuje Kościół jako dom Boga, ciało Chrystusa, czego zwieńczeniem będzie Nowa Jeruzalem. Tak więc ta drabina coś wypowiada. Wypowiada ona Bożą budowlę, Boże mieszkanie. Czy nie wierzycie, że nawet w tych ostatnich 5 dniach, w czasie tego szkolenia, ustanowiona jest tu niebiańska drabina? Czuję, że Bóg naprawdę był i jest z nami. I że przemawia do nas w taki intymny sposób. Niebiosa tak wiele przekazują ziemi. Ziemia łączy się z niebiosami. A tam, gdzie jest ta niebiańska drabina, tam jest rzeczywistość domu Bożego. Oto Betel. To tu jest otwarte niebo. To tu jest namaszczenie. To tu jest przeobrażenie. To tu jest dom Boży. Nie jesteśmy tylko grupą chrześcijan, którzy lubią się spotykać, by studiować Biblię. Bóg gromadzi nas razem, by zbudować swój dom, byśmy byli Jego domem. Pośród nas ustanowiona jest niebiańska drabina, mówiąca o tym, że Bóg coś buduje. Buduje nas wszystkich razem, prawda? Punkt szósty. Prócz tego, Jan w ostatniej napisanej przez siebie księdze, Księdze Objawienia, mówi nam, że również w walce o Królestwo Boże Chrystus jest Słowem Bożym, którego przemawianie służy Bożemu zamysłowi. W Księdze Objawienia 19, w czasie ostatecznej bitwy, Chrystus powróci ze swoimi zwycięzcami. Ten, który jedzie na białym koniu, ma na imię Słowo Boże. Ten, który w wieczności przeszłej był Słowem Bożym, teraz zbliża się niemal do końca swojej podróży, walcząc w swojej ostatecznej bitwie, a Jego imię to Słowo Boże. Święci, to poprzez wyraz Boga szatan zostanie pokonany. To poprzez to, że Chrystus jest ogłoszeniem, wyrażony i objaśniony jako Słowo Boże, szatan zostanie pokonany. Alleluja! To wspaniałe. Że na początku mamy Słowo, a teraz przy końcu podróży nadal mamy to Słowo. Jako objaśnienie, wyraz Boga. Przeczytajmy teraz ostatni punkt, punkt D. Wyjścia Chrystusa z dni wieczności owocują pojawieniem się odwiecznej Bożej budowli, Nowej Jeruzalem, która będzie ostatecznym wypełnieniem odwiecznego Bożego planu, wzajemnym mieszkaniem Boga i człowieka. Boża podróż ma pewien cel. Jest nim Nowa Jeruzalem. Ten cel nie jest oddzielnym, niezależnym celem. Jest on tak naprawdę rezultatem wszystkich stacji, przez które Chrystus przeszedł. Dlatego możemy powiedzieć, że wyjścia Chrystusa owocują pojawieniem się odwiecznej Bożej budowli, Nowej Jeruzalem. która będzie ostatecznym wypełnieniem odwiecznego Bożego planu. Punkt pierwszy. Dzięki wyjściom Chrystusa z dni wieczności, On, Słowo Boże wieczności przeszłej, staje się połączoną, zespoloną i zjednoczoną z wybranym ludem, nową Jeruzalem wieczności przyszłej.
Alleluja!
Tak więc z jednej strony Chrystus podróżuje w czasie, już jest prawie u celu swej podróży, w swoim powrocie, ale z bardziej wewnętrznej strony podróżuje On również w każdym z nas, aby zrobić sobie dom w naszych sercach, jeśli tylko Mu na to pozwolimy, jeśli nie będziemy się opierać, aby mógł On uczynić sobie dom głęboko w naszych sercach. Wówczas dzień, w którym Pan ukończy swoją podróż, nadejdzie wkrótce. Zostaniemy wtedy wprowadzeni do wiecznego domu Bożego, gdzie Bóg i człowiek są nie tylko połączeni, zjednoczeni i zespoleni, ale nawet nawzajem się współzamieszkują, aby stać się tym wiecznym miejscem zamieszkania. Oto, co tu robimy. To po to tu jesteśmy. Naszym przeznaczeniem jest ta wieczność. Ta wieczna budowla, której Bóg tak pragnie. Punkt drugi. Ta wieczna budowla, Nowa Jeruzalem, zakończy pomost czasu i wprowadzi błogosławioną wieczność w przyszłości. Święci, wieczność to nasze przeznaczenie. Nie jesteśmy tutaj dla rzeczy, które przemijają. Jesteśmy tutaj na pomoście czasu, już prawie przy jego końcu. Gdy Bóg zdobędzie tą wieczną budowlę, zostaniemy wprowadzeni w tę błogosławioną wieczność. Ogłośmy teraz razem ostatni punkt, punkt trzeci.
Amen.
Opowiadajmy się za tą budowlą i bądźmy nią. Musimy być dla tej budowli. Musimy stać się tą budowlą. Po to żyjemy. Znaczeniem naszego ludzkiego życia jest ta budowla Boga i człowieka. Chwała Panu za Jego wyjścia. Aby Pan zdobył więcej miejsca w każdym z nas. Jego zewnętrznego poruszania nie da się zatrzymać. Ale co z Jego poruszaniem się w każdym z nas? Czy pozwolicie Mu? Będziecie otwarci na Niego, aby dać Mu całkowity dostęp do Waszego wnętrza? Pomódlmy się przez minutę z osobą obok, a potem postanowimy, co dalej.